niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie telewizów i radiosłuchaczy.
Pan profesor w zasadzie prosto z Tuczna, z konferencji, która tam była organizowana w ostatnich dniach. Porozumienie paryskie szansą zrównoważonego rozwoju Polski i polski punkt widzenia na to, ten rozwój, ale także na to porozumienie, które pan zresztą negocjował w grudniu 2015 roku, więc może zanim o samym porozumieniu paryskim, to o tej samej konferencji.
No właśnie, konferencja była zorganizowana z pokłosiem oczywiście tego, co się stało w 2015 roku na 21. konferencji stron konwencji klimatycznej, kiedy no, przyjęliśmy porozumienie paryskie, bardzo intensywnie negocjując jako Polska równocześnie. I teraz zbliża się 24. konferencja stron konwencji klimatycznej, gdzie to porozumienie paryskie ma być wprowadzone w życie. Polska organizuje tą 24. konferencję stron konwencji klimatycznej i rolą Polski jest przygotowanie i wynegocjowanie w układzie międzynarodowym, światowym dokumentu, który może być przyjęty tu w Katowicach i który po 2 latach powinien być już implementowany, czyli zaakceptowany przez no, wszystkie państwa świata, albo te, przynajmniej te państwa świata, które do tej pory ratyfikowały porozumienie paryskie, a chcę powiedzieć, że ratyfikowały większość państw świata, a więc porozumienie paryskie weszło w życie, a teraz rola Polski jest tak, no, polega na tym, aby opracować taką mapę drogową, żeby to porozumienie paryskie zaczęło funkcjonować. Natomiast to spotkanie, które odbyło się w Tucznie, było zorganizowane z inicjatywy w gruncie rzeczy Solidarności przy współpracy z Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, ale równocześnie przy współpracy wszystkich zainteresowanych bardzo mocno podmiotów gospodarczych, na które to porozumienie paryskie może działać w kontekście również naszego udziału w Unii Europejskiej, a więc był OPZZ, oczywiście były wszystkie związki zawodowe reprezentujące górnictwo, reprezentujące hutnictwo, reprezentujące produkcję energii elektrycznej, cementu, ciepła. Były również no, związki zawodowe. Chciałem tu serdecznie podziękować Solidarności Rolników Indywidualnych. Było Stowarzyszenie Ekologiczne Stowarzyszenie Młodzieży. Byli przedstawiciele no, przemysłu rolno-spożywczego. Byli przedstawiciele również no, produkcji zwierzęcej, w tym również i futrzarstwo zwierząt futerkowych, jak również i rolnicy zajmujący się produkcją chociażby mleka. A więc chciałem serdecznie podziękować za inicjatywę Solidarności. Szczególnie chciałem serdecznie podziękować panu Kazimierzowi Grajcarkowi za to, że w tak krótkim czasie zorganizował to spotkanie po to, żeby przedyskutować i zastanowić się, jakie ma być rzeczywiście stanowisko Polski podczas 24. konferencji stron konwencji klimatycznej w Katowicach. Był wiceprezydent Katowic, który również prezentował przygotowanie, stan przygotowań do tej konferencji. Chcę powiedzieć, że ta konferencja no to jednak jedno z największych wydarzeń gospodarczych na świecie. Tu spodziewamy się, że w Katowicach udział weźmie no, zdecydowanie ponad 30 tysięcy osób reprezentujących prawie wszystkie państwa świata. Będzie te osoby, no tak w naszych zamysłach było i tak powinno być, bo to porozumienie jest niezwykle ważne. Ja mówię takie, które ma dokonać implementacji dokumentu, który ma wdrażać to porozumienie paryskie w życie. No więc spodziewaliśmy się, że będą tu no, głowy państw. Wiem, że pan prezydent wysłał zaproszenie do głów państw wszystkich zgodnie z procedurą, a na pewno będą reprezentanci również i wszystkich no, największych banków światowych, wszystkich producentów energii. Będą oczywiście akredytowani dziennikarze. Tych dziennikarzy spodziewamy się jednak parę tysięcy. A więc wielkie, wielkie wydarzenie, gdzie Polska ma po raz kolejny możliwość pokazania z jednej strony swoich zdolności organizacyjnych, tych logistycznych, ale z drugiej strony również i ten wkład merytoryczny. Chcę powiedzieć, że polityką klimatyczną, no, w tej polityce klimatycznej Polska bierze udział już ponad w gruncie rzeczy 20 lat i ma wielkie osiągnięcia. Osiągnięcia w zakresie redukcji emisji tych gazów cieplarnianych przy równocześnie wzrostu, bardzo dużym wzroście gospodarczym na bazie najnowszych technologii, a z drugiej strony, z jednej strony właśnie ta innowacyjność, redukcja emisji, a z drugiej strony drugi element niezwykle ważny, a mianowicie prezentacja polskich metod gospodarowania przestrzenią, szczególnie przestrzenią polnoleśną i leśną, po to, żeby ta przestrzeń leśna pochłaniała dwutlenek węgla, aby ten dwutlenek węgla, tym dwutlenkiem węgla można było regenerować układy przyrodnicze, po to, żeby te układy przyrodnicze dawały człowiekowi lepszą wodę, lepsze powietrze, po to, żeby te układy przyrodnicze chroniły bioróżnorodność, żeby dawały większą możliwość produkcji biomasy, a więc biomasy również i zwierzęcej, i biomasy roślinnej, a więc żywności. A to jest niezwykle ważne. Polska liderem w gruncie rzeczy w zakresie polityki klimatycznej świata. Z tego punktu widzenia patrząc, dlatego że z jednej strony ogromne sukcesy redukcyjne, a z drugiej strony no, wzór dla całego świata pod względem pochłaniania dwutlenku węgla.
Czyli jak rozumiem, ta konferencja w Tucznie to było takie przygotowanie przed tą właściwą konferencją COP24, która w Katowicach już za niecałe pół roku. A powiedzmy o tym, co zakłada samo porozumienie paryskie, bo ono zastępuje to porozumienie z Kioto i porozumienie paryskie było w dużej mierze wynegocjowane przez pana. Pamiętamy, że początkowo założenia wcale nie były optymistyczne dla Polski, ale kiedy po negocjacjach, które pan profesor prowadził jeszcze jako minister środowiska, powiedział pan, że porozumienie paryskie uwzględnia najważniejsze interesy gospodarcze Polski. Więc co zakłada samo to porozumienie?
Ojcze, im na to świetne pytanie odpowiem, to jeszcze jedna, chcę zwrócić uwagę, że równocześnie jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jesteśmy w jednoczącej się Europie i Europa jest bardzo mocno zróżnicowana pod względem specyfiki gospodarczej poszczególnych państw i tu w roku 2014 zostało, wtedy kiedy organizowaliśmy również 14. konferencję stron konwencji klimatycznej, która miała rozliczyć właśnie protokół z Kioto, o którym ojciec mówi, swego rodzaju działaniami politycznymi Komisja Europejska doprowadziła do przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce, który jest niezwykle niebezpieczny dla polskiej gospodarki i polskiej specyfiki. Na czym polega w ogóle ten pakiet klimatyczno-energetyczny? Pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty w roku 2014 polega w gruncie rzeczy na tym, że Komisja Europejska przeforsowała i cała, no w gruncie rzeczy Unia Europejska, poszczególne państwa przyjęły, że będą realizowały tylko i wyłącznie redukcję emisji gazów cieplarnianych, to jeszcze w 6 działach produkcji. W zakresie produkcji ciepła, w zakresie produkcji energii elektrycznej, stali, cementu, papieru i szkła. A więc tylko taki mały wyjątek, mała część emisji, którą człowiek daje dla atmosfery z całkowitym pominięciem spraw związanych z pochłanianiem tego dwutlenku węgla. A więc taka specyfika działań, gdzie Komisja Europejska zwróciła uwagę tylko i wyłącznie na taki, powiedzmy, stosunkowo wąski przedział, a mianowicie redukcję emisji. Natomiast cała polityka klimatyczna świata, a podstawą tej polityki klimatycznej w roku 1992, kiedy powstała konwencja klimatyczna, mówiła tak, wraz ze wzrostem gospodarczym, przepraszam, wzrasta nam koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze i dzieje się z dwóch powodów. Z jednej strony, że coraz więcej spalamy tych tradycyjnych nośników energii, tak jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa naftowa, a więc węglowodory, ale równocześnie, i to powoduje oczywiście wzrost emisji, bo spalanie jednej tony dwutlenku węgla to jest mniej więcej emisja w formie około 3,6-3,8 tony dwutlenku węgla. Ale oprócz tego jeszcze głównym rezerwuarem węgla, który się dostaje do atmosfery w formie dwutlenku węgla, to jest to, że ten węgiel jest w formie organicznej zmagazynowany w glebach rolnych, w glebach leśnych, w torfowiskach, jak również w lasach. I wycięcie z naszej strefy geograficznej, zdegradowanie 1 hektara lasu, to jest pozbycie się około 300-350 ton czystego węgla organicznego, który zamieniamy na dwutlenek węgla. A więc to wzrost koncentracji dwutlenku węgla bierze się z jednej strony z emisji spowodowanej spalaniem, ale z drugiej strony z degradacją gleb, degradacją lasów. A to rzutuje bardzo mocno na jakość wody, na bioróżnorodność. No przecież inną bioróżnorodność mamy tam, gdzie mamy tereny otwarte, wylesione, a inną bioróżnorodność mamy tam, gdzie są tereny leśne. Inną bioróżnorodność mamy tam, gdzie są gleby zdegradowane całkowicie, a gdzie te gleby są pełne życia organicznego. W związku z tym konwencja klimatyczna mówiła tak, do roku 2008-2012 mamy doprowadzić do stabilizacji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, też gazów cieplarnianych, ale wszystko przelicza się na dwutlenek węgla, mając do tego właśnie dwa pola działania, redukcję emisji i pochłanianie. I Polska w ramach, oczywiście to było takie chciejstwo swego rodzaju, 1992 rok, o ten protokół z Kioto, o którym ojciec wspomniał, był już aktem wykonawczym do tego i tam poszczególne państwa, wysoko rozwinięte, zobowiązały się do tego, że dokonają takiej redukcji emisji i taki wzrost pochłaniania dwutlenku węgla, że państwa rozwijające się, które do tej pory nie wyemitowały tego wraz z rozwojem gospodarczym, będą mogły dalej emitować, ale te wielkie państwa i potęgi gospodarcze miały dokonać takiej redukcji, żeby to zrównoważyć i ustabilizować. Oczywiście tam były różnego rodzaju mechanizmy. I ten protokół z Kioto już był konkretnym aktem wykonawczym, który mówił, ile poszczególne państwa świata, wysoko rozwinięte, mają dokonać redukcji do roku 2008. I właśnie w tym zakresie Polska dokonała ogromnego sukcesu. Mieliśmy dokonać redukcję na poziomie 6%, dokonaliśmy na poziomie 32%, osiągając średnią emisję przeliczeń na głowę mieszkańca dwutlenku węgla poniżej średniej europejskiej, przy równoczesnym wzroście gospodarczym, a więc ogromny sukces. Państwa starej piętnastki, które postanowiły, i to jest możliwe, rozliczać się wspólnie, nie wykonały tej redukcji w określonym czasie. Miały dokonać tej redukcji na poziomie 8%, a dokonały jej do roku 2008, mniej więcej na poziomie około 2-2,5%, a więc nie wykonały zobowiązań, miały niedobór redukcji emisji na poziomie kilkuset milionów ton. Polska miała nadwyżkę redukcji emisji w ilości około 150 milionów ton rocznie. I teraz jest rok 2008-2012, mieliśmy to rozliczać i się okazało, że nie rozliczyliśmy się, tak prawdę powiedziawszy. Polska się rozliczyła, ale pozostałe państwa Unii Europejskiej niespecjalnie. I powstał właśnie w roku 2008 pewien incydent. A mianowicie, kiedy mieliśmy się rozliczać z tego, Komisja Europejska zaproponowała pakiet klimatyczno-energetyczny na szczeblu Unii i zaproponowała go w pewnym sensie jako coś wzór do naśladowania na całym świecie. Finał był taki, że zbliża się rok 2015. Pojawia się encyklika Ojca Świętego Laudato Si i Ojciec Święty w Laudato Si mówi: szanowni państwo, w ten sposób nie powiedział, prawda, ale zwraca się do całego świata, żeście przyjęli pewną politykę związaną ze zrównoważonym rozwojem, czyli ze wzrostem gospodarczym powiązanym z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych zgodnie z konwencją klimatyczną, z protokołem z Kioto. Ale to zakończyło się totalną klęską. Nie osiągamy. Te problemy, które istniały w roku 1992, jeszcze z większą intensywnością występują w roku 2015. A więc wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, ale przy okazji następuje degradacja lasów, siedlisk, gleb, następuje proces pustynnienia, pogarszają się warunki wodne, panuje głód, 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak żywności. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak dobrej wody, a więc w związku z tym trzeba powrócić do korzeni, do tej idei z 1992 roku i przyjąć nowe porozumienie, w którym nie tylko państwa wysoko rozwinięte, bo nic nie dają z tym rady, ale wszystkie państwa świata rozpoczną wspólną działalność po to, żeby te problemy załatwić. A głód, brak wody to migracje. Migracje to wykluczenie. To są ogromne problemy w skali światowej. Przecież Afryka, szczególnie Afryka Północna, cierpi na pustynnienie, na brak wody, na głód, na migrację. To są ogromne problemy światowe. I Ojciec Święty Franciszek w Laudato Si zaproponował, aby powstało takie nowe porozumienie. I takie porozumienie powstało na jesieni roku 2015. Właśnie porozumienie paryskie, które mówi tak. Wszystkie państwa świata mają się włączyć w proces po to, żeby załagodzić te podstawowe problemy świata. Głód, migracje, brak dobrej wody, brak dobrego powietrza, ochrona bioróżnorodności, prawda, sprawa, wykluczenie. Musimy to załatwić. I jakby odezwał dla całego świata, było Laudato Si, gdzie Ojciec Święty proponuje, macie wziąć nowe, stworzyć nowe porozumienie, sprawiedliwe. Sprawiedliwe, gdzie będzie to porozumienie dotyczyło wszystkich państw, ale będzie równocześnie dobrowolne. Będzie uwzględniało specyfikę gospodarczą poszczególnych państw. Będzie oparte o dwa działania. Nie tylko redukcję emisji, ale również i pochłanianie. No i wtedy, kiedy delegacja polska pojechała w końcu 2015 roku do Paryża, pod przewodnictwem, no, oficjalną głową była pani premier, żeśmy mieli stanowisko negocjacyjne, ja byłem głównym negocjatorem i reprezentantem Polski, żeśmy postanowili w ten sposób działać, aby to porozumienie miało właśnie taki kształt. I porozumienie paryskie mówi wyraźnie. Mamy dokonać zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej. Bo ojcze, w jednym miejscu na świecie można dokonywać redukcji emisji, ale w drugim można zasadzić kawałek lasu. Oni są biedni, ale posadzą kawałek lasu i ten las będzie spełniał jeszcze większą rolę niż redukcja emisji dwutlenku węgla w państwach wysoko rozwiniętych. A więc tego rodzaju porozumienie zostało jakby zawarte. I macie możliwości działania w dwóch zakresach. Pochłanianie i redukcja emisji. Redukcja emisji, nowe technologie. Pochłanianie, lasy. No i tu rzeczywiście od razu chciałem powiedzieć, że Komisja Europejska, czy też stara piętnastka, bo to są układy ONZ-owskie. Polska wprawdzie jest w Unii Europejskiej. Polska przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny. Rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego na to się zgodził. Natomiast z punktu widzenia ONZ-u, z punktu widzenia konwencji klimatycznej, jesteśmy państwem zupełnie niezależnym. I Polska powiedziała tak, wchodzimy w to, ale pod jednym warunkiem. I tu była sprzeczność, albo inaczej rozbieżne zdanie ze starą piętnastką, która, tak jak już powiedziałem, podpisała porozumienie, że będzie się wspólnie porozumiewała, bo Komisja Europejska nie chciała uwzględnić spraw związanych z lasami. Powiedzmy sobie szczerze. No ale okazało się, że i polska sprawność negocjacyjna i wsparcie całego świata spowodowało, że jednak no, uległa. Twarde stanowisko Polski, wsparte przez no, takie wielkie potęgi gospodarcze, chociażby jak powierzchniowo i emisyjnie, jak Chiny, jak Rosja, jak no, państwa, które odgrywają wielką rolę w układzie, powiedzmy, politycznym, Arabia Saudyjska. No, działalność tych państw i ich opinia, ich to również zdecydowane wsparcie Polski spowodowało, że to porozumienie zostało przyjęte i mamy go w tej chwili realizować. I tu to spotkanie w Tucznie dotyczyło tego, że związki zawodowe czuły się zaniepokojone tym, w jaki sposób Polska będzie negocjowała to z punktu widzenia właśnie porozumienia paryskiego. I w Tucznie no, powstały, była długa dyskusja, bardzo taka merytoryczna i tam stwierdzono, że porozumienie paryskie jest wielką szansą, dlatego że Polska ma szansę, ale nawet i obowiązek realizować porozumienie paryskie z uwzględnieniem swojej specyfiki gospodarczej, gdzie we wnioskach jest wyraźnie napisane, że bazą polskiego bezpieczeństwa energetycznego musi być węgiel kamienny, bo ten węgiel kamienny posiadamy tutaj, jak również węgiel brunatny. Musimy pamiętać o tym wielokrotnie mówiłem, że prawie 90% zasobów tego podstawowego nośnika energii jako węgiel brunatny całej Unii Europejskiej znajduje się na terenie Polski, że Polska ma również ogromne szanse ku temu, żeby wykorzystywać własne odnawialne źródła energii, a wielkim polskim no, skarbem odnawialnych źródeł energii są zasoby geotermalne. Ale z drugiej strony wielkim skarbem polskich możliwości odnawialnych źródeł energii jest biomasa. Biomasa zarówno leśna, jak i również biomasa rolna. Co jest również w porozumieniu paryskim niezwykle ważnym? W porozumieniu paryskim zginęło to słowo, które tak mocno jest było lansowane albo też i wspierane w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dekarbonizacja. Nie mówimy o dekarbonizacji. W porozumieniu paryskim mówimy, że mamy osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050. Co to znaczy neutralność klimatyczną? To znaczy tyle emitować dwutlenku węgla, ile jesteśmy w stanie pochłonąć przez lasy, przez gleby, po to, żeby ten węgiel organiczny służył właśnie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, jak również chronił bioróżnorodność.
Tu pojawia się projekt leśnych gospodarstw węglowych.
I tu właśnie wspaniały pomysł, prawda, pokazaliśmy i to również pokazaliśmy całemu światu, bo wielokrotnieśmy to już organizowali. Występowaliśmy na międzynarodowych konferencjach. W jaki sposób polskie leśnictwo jest w stanie pochłaniać dwutlenek węgla w sposób taki rzeczywiście dobry, to znaczy chroniący bioróżnorodność, poprawiający jakość gleb, poprawiający stosunki wodne, chroniący tą bioróżnorodność, stwarzającą również większe możliwości produkcji żywności. Czyli tworzenia godnych warunków życia również w terenach wiejskich. I tak jeden, więc polskie gospodarstwa węglowe, wykorzystanie tego polskiego świetnego modelu leśnictwa, jednego z, ja bym powiedział, najlepszego na świecie, tego związanego właśnie z racjonalnym użytkowaniem lasów po to, żeby te lasy służyły człowiekowi, żeby te lasy dawały te wszystkie dobra, które lasy mogą dawać, a więc z jednej strony drewno, powietrze, woda, ale również występujące gatunki, a z drugiej strony, żeby wychwytywany ten dwutlenek węgla z atmosfery również i poprawiał, wzmacniał te zasoby leśne, przyrodnicze. Zwracaliśmy uwagę również na torfowiska, których regeneracja może pochłonąć ogromne ilości dwutlenku węgla z atmosfery i to może być również polską domeną, polskie rolnictwo. I między innymi dwa dni temu w Tucznie został uruchomiony taki specjalny program dla terenów wiejskich, że polskie tereny niezurbanizowane, samowystarczalne energetycznie do połowy obecnego wieku na bazie właśnie biomasy, na bazie odnawialnych źródeł energii, jak również na bazie obiegu zamkniętego, gdzie ta jednostka terytorialna, ta niezurbanizowana terenów wiejskich jest samowystarczalna pod względem energetycznym. A gdy się popatrzy na to głębiej, to samowystarczalność energetyczna to jest wzrost miejsc pracy w terenach wiejskich. To nie tylko likwidacja bezrobocia, to jest również wzrost miejsc pracy w terenach wiejskich. A więc zatrzymać człowieka w terenach wiejskich po to, żeby ten człowiek odpowiednio gospodarzył zasobami przyrodniczymi, żeby mógł godnie żyć również i w tym gospodarstwie, powiedzmy 4, 5, 6 hektarowym, które będzie produkowało tą żywność o najwyższej jakości. I to o tym było właśnie dyskutowane i nie tylko dyskutowane, również to było prezentowane. Pan burmistrz Hara, który jest burmistrzem Tuczna i który, a Tuczno wchodzi w ten projekt pilotażowy odnośnie obiegu zamkniętego, prezentował i pokazywał, że w najbliższym czasie doprowadzi do neutralności klimatycznej na terenie swojej jednostki administracyjnej, jak jest gmina i miasto Tuczno.
Panie profesorze, a czy na tej konferencji COP24, gdzie będą projekty wykonawcze do porozumienia paryskiego, czy może coś pójść nie tak? Czy może to porozumienie paryskie zostać zaprzepaszczone, ta pozycja, którą Polska wynegocjowała?
No, wszystko jest możliwe, ale póki co nie wierzę, żeby tak się stało. Byliśmy, i mam nadzieję, jesteśmy świetnie przygotowani do tego. Negocjowaliśmy to rzeczywiście w układzie międzynarodowym. Była zrobiona pewna mapa drogowa spotkań i na pewno jestem święcie przekonany, że taki dokument jest opracowywany w tej chwili w Polsce, a to spotkanie w Tucznie właśnie służyło jakby pokazać w tym układzie gospodarczym, a więc wszystkie działy najważniejszej produkcji, gdzie się dużo emituje, ale również tam, gdzie się pochłania, żeby zaprezentować, że Polska jest gotowa ku temu, żeby tą neutralność osiągnąć, ale musi pamiętać o jednej rzeczy. Musi pamiętać, że musi być uwzględniona specyfika gospodarcza Polski, gdzie bazą do bezpieczeństwa energetycznego jest węgiel, a neutralność klimatyczną możemy osiągnąć na tym, że będziemy mniej emitowali, czyli dalszy rozwój technologii, a równocześnie będziemy więcej pochłaniali przez lasy, co jest również możliwe, gdyż w tej chwili mamy teoretycznie zgodnie z programem zwiększania lesistości kraju do zalesienia do roku 2030-2050 mamy doprowadzić do wzrostu około 3%, a więc do zalesienia jest około 2 milionów hektarów. Te 2 miliony hektarów, i to pokazywaliśmy wczoraj, przedwczoraj na takiej specjalnej wieży do pomiaru pochłania dwutlenku węgla przez lasy, wyposażonej wyśmienicie w sprzęt pomiarowy, takiego środka doświadczalnych, powierzchni doświadczalnych pana profesora Janusza Olejnika. I średnie pochłanianie w Polsce jest na poziomie około 16 ton dwutlenku węgla na hektar, w przeliczeniu na hektar. 2 miliony hektarów razy 16 ton, no to jest potencjał około 32 milionów ton w ciągu jednego roku. Do tego mamy możliwości wykorzystania polskiej specyfiki związanej z gospodarstwami leśnymi, gdzie mniej więcej połowę tej wielkości możemy również i proponujemy do tego, że możemy wychwycić to z atmosfery. Związane to jest to z regeneracją gleb i z regeneracją lasów. Do tego dochodzą jeszcze sprawy związane z regeneracją torfowisk i odpowiednim użytkowaniem gleb rolnych. I to było również pokazywane na terenie Tuczna, a więc Polska jest przygotowana ku temu, żeby osiągnąć te cele, ale tylko i wyłącznie w duchu porozumienia paryskiego. Jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, stosując dwa pola działania, albo wykorzystując dwa pola działania, redukcję emisji i pochłanianie, neutralność klimatyczną. I to chcemy zaproponować. Ja mówię, skoro już jesteśmy przy tych negocjacjach, to jesteśmy, dużo rozmów prowadzili z państwami na terenie Afryki, ale nie tylko z prawami afrykańskimi, ale również z tymi, którzy mają obowiązek również pomóc finansować te procesy, a więc również z Chinami, z Arabią Saudyjską, ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją, z Senegalem między innymi, prawda, też żeśmy rozmawiali, tu mówię o tym, gdy sobie przypomniałem, żeśmy nie najlepiej wypali w piłkę nożną, ale to się okazało, że Senegal jednak jest swego rodzaju potęgą w tym zakresie również. I z tego też powodu żeśmy rozmawiali, budując pewną koalicję, w jaki sposób również te polskie technologie, bo węgiel jest niezwykle istotny z punktu widzenia gospodarki chińskiej, gospodarki w wielu państwach świata, prawda? Zaproponować z jednej strony polskie technologie, redukcję emisji, a z drugiej strony jednak polską szkołę leśną po to, żeby pomóc sadzić lasy tam, gdzie one zostały zniszczone, żeby te lasy pochłaniały. Proszę ojca, i to te możliwości są ogromne. Koszt zalesienia jednego hektara w Polsce jest zdecydowanie wyższy, nie mówiąc już powiedzmy w Niemczech czy w Holandii, tam teren w ogóle jest bardzo wartościowy. Koszt takiego zalesienia na przykład w Afryce jest stosunkowo mały, czyli za te same pieniądze można zalesić zdecydowanie więcej w innych państwach świata, a pomagając im również w zakresie powiedzmy gospodarki wodnej, czy też współdziałając leśnictwo z gospodarką wodną, osiągnąć efekt stosunkowo małymi pieniędzmi, zabezpieczając potrzeby ludzkie, które są tam rzeczywiście ogromne. A więc tak samo problem Chin. Chiny mają w tej chwili program, gdzie się zalesia mniej więcej tyle, albo proponuje do zalesienia tyle milionów hektarów, ile Polska w ogóle posiada lesistości. Im potrzebne są doświadczenia w tym zakresie. Problem Kazachstanu. Rozmawialiśmy, byliśmy zresztą z panem prezydentem Dudą, byłem w Kazachstanie. Przecież tam prezentowaliśmy również na Expo swoje osiągnięcia w zakresie redukcji i pochłaniania. Kazachstan jest niezwykle mocno zainteresowany zalesianiem, ale ma swoje problemy i polska wiedza w tym zakresie jest niezwykle użyteczna. A spełniając te cele redukcyjne, nie tylko musimy u siebie w Polsce, przecież możemy tak samo pomagać innym państwom i spełniać cele redukcyjne, bo stabilizacji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze mamy dokonać na szczeblu globalnym. A więc obojętnie, gdzie to zrobimy, to chodzi tylko o to, żeby to było jak najbardziej efektywne. Ja w zeszłym roku byłem na posiedzeniu, zresztą w tym roku też się wybieram, jadę tam w sierpniu na ERICE, posiedzenie Światowej Organizacji Naukowców, World Federation of Scientists, zrzeszających jednak ponad 100 noblistów, gdzie oni podjęli rezolucję wręcz w zeszłym roku, że należy dokonać takiej analizy w skali świata, gdzie co jest bardziej efektywne, w którym miejscu, żeby zoptymalizować wydatkowane pieniądze z punktu widzenia wzrostu temperatury, ale również gospodarki wodnej, ochrony bioróżnorodności, z punktu widzenia głodu, migracji i wykluczenia. Czy jedna tona pochłoniętego dwutlenku węgla, czy jedna tona zredukowanego, odzyskana za pomocą redukcji emisji? I w których miejscach świata? Czyli optymalizacja działań. Jak działać, żeby osiągnąć te cele, które złagodzą te podstawowe problemy świata, o których mówił Ojciec Święty Franciszek w Laudato Si, a tej sprawie żeśmy poświęcili jednak 3 konferencje w polskim Sejmie, a ostatnia konferencja, która była w roku 2016, była organizowana wspólnie jednak z Watykanem, z kardynałem Gerardem Millerem i tam również żeśmy to podnosili i tam również była obecna Światowa Federacja Naukowców, gdzie jej szef, profesor Antonino Tsukiki, 6-krotny nominat do Nagrody Nobla z zakresu fizyki jądrowej, chcę powiedzieć, mówił, że Polska jest liderem światowym i z Polski trzeba brać przykład właśnie w zakresie polskiej wizji polityki klimatycznej świata po to, żeby jednak ona była skuteczna i niwelowała te wielkie problemy świata, które występują. A wielkie problemy świata, chcę jeszcze raz powiedzieć, to jest głód, 1/3 populacji ludzkiej cierpi na głód, z powodu braku żywności, więc małej produkcji, z powodu braku dobrej wody. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak dobrego powietrza w dużych aglomeracjach miejskich i to trzeba załatwić i można załatwić. Między innymi poprzez akt wykonawczy do konwencji klimatycznej, jaką jest porozumienie paryskie, a wynegocjowane porozumienie paryskie to jest, nie ulega najmniejszej, również wielki sukces Polski, za który Polska zebrała ogromne brawa. I z tego też powodu organizujemy 24. konferencję stron konwencji klimatycznej, gdyż do Polski jest ogromne zaufanie pod tym względem. A Katowice, miasto, które też jest krajem, miastem wielkiego sukcesu. Miasto, które jeszcze powiedzmy 30 lat temu było miastem czarnym, w tej chwili jest miastem zielonym. I pokazanie tego miasta to jest też pokazanie wielkiego sukcesu. A ten sukces dobrze pokazać z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, a więc chyba jest to piękny zbieg, ja bym powiedział, okoliczności, który został jednak zapoczątkowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy pod wodzą pani premier Beaty Szydło i myślę, że on będzie również kontynuowany teraz, a mianowicie pokazać polskie sukcesy w tym miejscu Europy, gdzie węgla kamiennego jest bardzo dużo, pokazać w jaki sposób ten węgiel może i musi pełnić rolę bezpieczeństwa energetycznego. Tu już chciałem na koniec jakby powiedzieć, bezpieczeństwo energetyczne to nie znaczy bezpieczeństwo dostaw. To są dwie różne rzeczy. Dywersyfikacja dostaw różnych nośników energii to jest bezpieczeństwo dostaw, ale bezpieczeństwo energetyczne, o ile coś mamy, to powinno być w każdej chwili gotowe ku temu, że to można było używać. A w związku z tym musi być gotowość tych zasobów energetycznych. Dla mnie takim przykładem jest kraj, w którym spędziłem sporo czasu, jest Holandia. Kraj kolonialny, prawda, ale z drugiej strony niezwykle pragmatyczny, który ma swoje zasoby gazu. Te zasoby gazu są gotowe do użycia w każdej chwili, ale żyje i zapewnia swoje bezpieczeństwo dostaw na bazie dywersyfikacji dostaw i handlowania tym gazem, prawda? Więc uczmy się troszeczkę od tych państw, również i w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że poszczególne państwa Unii Europejskiej patrzą na własne interesy i każde z państw będzie starało się w ten sposób kreować tą politykę klimatyczną, mieć wpływ, żeby zabezpieczyć własne interesy. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Państwa takie jak Niemcy, Francja, Holandia, to są państwa o ogromnej doświadczeniu, ogromnej historii państw kolonialnych i one zawsze będą miały tą mentalność, prawda, żeby no, racjonalnie gospodarować, korzystając również no, z tych państw, które można używać jako kolonii. Ale myślę, że już w jednoczącej się Europie tego rodzaju incydenty raczej nie będą następowały. Wszystko zależy od naszych możliwości negocjacyjnych i od naszych możliwości prezentacji naszych zalet. Może trochę i wad, ale również i polskich osiągnięć.
Pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, jest Państwa gościem. Temat porozumienie paryskie szansą zrównoważonego rozwoju, polski punkt widzenia. To po konferencji w Tłucznie, ale także przed wielką konferencją w Katowicach COP24, kiedy akty wykonawcze do porozumienia paryskiego będą przyjmowane. Zapraszam Państwa do rozmów z panem profesorem. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 56 657 0012 dla widzów z Polski Południowej, 536 600 300, 536 600 400, dwa kolejne numery telefonów i zagranica 0048 56 657 0013 oraz 657 0014. Porozumienie paryskie szansą zrównoważonego rozwoju. Pan profesor był głównym negocjatorem tego porozumienia, a już wkrótce w Katowicach, jak słyszeliśmy, czeka nas także ogromna konferencja na około 30 tysięcy osób, przedstawicieli w zasadzie wszystkich państw, które zainteresowane są polityką klimatyczną, ale wiemy też, że na przykład Stany Zjednoczone, panie profesorze, wycofały się z porozumienia paryskiego. Czy to ma znaczenie, jeśli na przykład główni emitenci dwutlenku węgla nie wejdą w skład, czy jakby nie zechcą dostosować się, być przyjąć tych aktów wykonawczych, które zostaną wypracowane. Ktoś powie, nie, to nie jest w moim interesie. No to z jednej strony my możemy sobie ograniczać, ale z drugiej strony ktoś może emitować tego więcej i tak psu na budę trochę, mówiąc po chłopsku.
Tak, tutaj padło jedna rzecz, a mianowicie Stany Zjednoczone, no i ta informacja, że Stany Zjednoczone, myślę, że w podtekście ona również jest, że wycofują się z porozumienia paryskiego. Więc chciałem od razu powiedzieć tak, że głównym autorem w ogóle całej sprawy związanej z konwencją klimatyczną, z polityką klimatyczną świata są Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone mają ogromne sukcesy w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Mogę również powiedzieć, że całe teksty, a więc zarówno tekst konwencji klimatycznej, jak również tekst protokołu z Kioto, był pisany w Nowym Jorku. I to przez bardzo słynną biuro prawnicze Stanów Zjednoczonych. I wtedy, kiedy po raz pierwszy zostałem prezydentem konwencji klimatycznej, rok startowałem, a zostałem rzeczywiście, to był rok 1999 i główny autor, czyli główny prawnik, był tu w Polsce i przez dwa tygodnie no, wprowadzał mnie w tajniki konwencji klimatycznej, protokół z Kioto. Gdyż ja nie pojechałem do Kioto w 1997 roku, z tego powodu, że miałem pewien stosunek do zmian klimatycznych, ja nie byłem bardzo mocno wprowadzony w te całe sprawy, dlatego że wiedziałem, że klimat się zmienia, kiedy nie było człowieka również, a więc miałem takie dosyć podejście do sprawy, dosyć, ja bym powiedział, labilne. Natomiast gdy pojechałem na czwartą konferencję stron konwencji klimatycznej do Buenos Aires, zobaczyłem, o co chodzi. Tu chodzi o to, kto ma trzymać jakby lejce gospodarcze świata, prawda? I troszeczkę jakby się zmienia opcja. Nie ci są ważniejsi, bardzo ważni, którzy posiadają zasoby energetyczne, tylko ci, którzy mają technologię, prawda? Czyli transfer nowych technologii, rozwój gospodarczy. I Stany Zjednoczone, no, one były głównym autorem tego, że jednak tam były wpisane sprawy związane z pochłanianiem dwutlenku węgla i redukcję emisji, a więc było to dostrzeżone i to bardzo mocno. Natomiast był pewien spór i to jest spór między innymi Stanami Zjednoczonymi, w ogóle państwami rozwiniętymi w różnych miejscach świata, a wizją pewnej Unii Europejskiej, która, prawdę powiedziawszy, no, oprócz Polski, nie posiada własnych zasobów energetycznych, bo już je zużyła. Zarówno Wielka Brytania, jak również i Niemcy. Niemcy jeszcze mówią, że już nie zużywają, ale jednak kopią węgla brunatnego jeszcze bardzo dużo, ale on rzeczywiście im się kiedyś tam wykończy. I tu były pewne rozbieżności. I pan prezydent Trump, który no, startował na prezydenta, stwierdził, że ten model, który jest stosowany, jest nieskuteczny jako protokół z Kioto, prawda, oni notabene go nie ratyfikowali, a równocześnie to, co zaproponowała Komisja Europejska i sama redukcja emisji, to w 6 działach produkcji, no jest zupełnie trochę śmieszna z punktu widzenia całej polityki światowej. I w trakcie, ponieważ jest to Stany Zjednoczone, to są główny udziałowiec, który płaci, powiedzmy sobie, na funkcjonowanie całego biura, które znajduje się w Bonn, a tam ona zatrudnia na kilkaset osób, stwierdził, że w ramach wyborów, że on uważa, że powinno to być dokładnie przeanalizowane, gdy Stany Zjednoczone ponoszą za duże koszty i to nie przynosi żadnego efektu, a powoduje no pewne, ja bym powiedział, no, deformacje również i organizacyjno-logistyczne, jak również, no, nazwijmy to, nieracjonalnego użytkowania pieniędzy. I powiedział, że on się z tego będzie wycofywał, że trzeba zrobić pewną analizę tego wszystkiego. I tu się dziwię, że no, powstał taki wielki, no, larum podniesiono, szczególnie w Unii Europejskiej, a mówię, że Stany Zjednoczone są te, które najwięcej tam płacą, prawda, na funkcjonowanie całego biura, że pan prezydent się wycofuje. No ale co on ma zrobić, skoro był to jego program? On powiedział, że się wycofa, no więc w związku z tym nie mógł zawieść swoich wyborców i powiedzieć po wyborach, a ja to teraz, powiedzmy sobie, będę tam, z powrotem wracam do tego, co podpisał pan poprzednik jego, poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym powiedział, że się wycofuje. Ale po pierwsze, proces wycofania trwa około 3 lat. To jest pierwsza rzecz. Ja mówię, jako negocjator, myśmy rozmawiali z doradcami, którzy notabene byli również w Bonn, byli w Marrakeszu, byli przecież również i w Paryżu. Myśmy z nimi rozmawiali. Rozmawialiśmy później w ramach negocjacji jako kandydat na prezydenta. Również takie było to organizowane. I ten proces wycofania trwa około 3 lat. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, nawet jakby Stany Zjednoczone się wycofały, to i tak porozumienie paryskie będzie funkcjonowało. I to będzie funkcjonować w każdej formie, dlatego że ono rozpoczyna możliwość implementacji, albo kiedy rozpoczynamy cały proces związany z implementacją, kiedy podpisze 55 stron, czyli 55 państw świata, 55 państw świata i 55% emisji globalnej wchodzących w to. W tej chwili mamy już ponad chyba około 70% i podpisanych jest to kilkadziesiąt państw, więc nawet jak się Stany Zjednoczone wycofają, a mają jeszcze ku temu 2 lata, to porozumienie paryskie będzie nadal funkcjonowało i działało. To, że jedno z państw się wycofa, nic tutaj nie zmienia całkowicie, ale myślę, że, a jeszcze chciałem również powiedzieć, że gdy się popatrzy na sprawy związane z redukcją emisji, to Stany Zjednoczone mają ogromne sukcesy w układzie regionalnym, w układzie poszczególnych mechanizmów, ale tu już mi nie chciał tego...
Mamy telefon, panie profesorze, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się bardzo nisko i pan, serdecznie panu profesorowi, ojcu prowadzącemu, Andrzej Śniegula, Ziemia Sieradzka, Solidarność Rolników Indywidualnych. Szanowny panie profesorze, ja chciałbym zapytać pana w prosty sposób, czy w kontekście pańskiego działania wspaniałego, na, po prostu przebijającego w ogóle wszelkiego rodzaju wyobrażenia, myślę, że pan po prostu jest akurat wyprzedza epokę czasową, prawda, bo świat zrozumie za jakiś bardzo odległy czas pańskie działania. Ale w kontekście Polski chciałbym zapytać, panie profesorze, czy w ramach tych posiadanych możliwości i posiadanych złóż kopalnych mam na myśli energię geotermalną i nawet węgiel i w ogóle, czy możemy być wystarczy energetycznie, prawda? I teraz tak, po prostu, bo tutaj wspomnieliśmy o tak zwanym obiegu zamkniętym poprzez, powiedzmy, produkcję biomasy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na wodę, która jest w tej chwili najcenniejszym, myślę, skarbem świata. Dlatego, a w kontekście polskim, tak, obroniliśmy w 2015 roku polską ziemię i lasy. Powiem tak przewrotnie, i cóż nam z tego, jeżeli nie będziemy mieli najcenniejszej rzeczy, która jest woda. Woda, no tlen, wiadomo, no tlen wynika tutaj, prawda, z szeroko idącej działalności, załóżmy, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ramach encykliki Lauto Tutsi, o której pan profesor wspomina. I teraz, dlatego wspomniałem o wodzie, ponieważ jeżeli mówimy o energii odnawialnej, powiedzmy, poprzez biomasę, no nie może być po prostu braku wody, prawda? No bo wiadomo, że woda jest potrzebna do każdego wzrostu roślin i życia ludzkiego i tak dalej. I to jest jeden element. Panie profesorze, w tym obiegu zamkniętym, powiedzmy, produkujemy, powiedzmy, biomasę, przetwarzamy to na energię elektryczną, na nawozy, prawda? Mamy wodę konieczność uregulowania tak zwanej małej retencji i, powiedzmy, doprowadzenia, zatrzymania wody, kiedy jest, powiedzmy, powódź, a odprowadzania jej poprzez te małe zbiorniki czy bagna, o których wspominał, kiedy jest susza. No to jest, myślę, że priorytet podstawowy. I ja mam takie, przepraszam, że może tak długo będę mówił, ale tak skrócę, jeszcze jeden rzecz, element, na przykład żywność w obiegu zamkniętym. To wszystko ma taki bardzo, bardzo ważny związek. Od pola do stołu, czyli również w obiegu zamkniętym my możemy być samowystarczalni energetycznie, samowystarczalni żywnościowo i zdrową żywność, a więc mam na myśli, rolnik produkuje, powiedzmy, zboże, pasie to zwierzętami i tak dalej, nasze ubojnie ubijają, prawda, i mamy swój produkt. To tak pokrótce. A w ogóle, panie profesorze, no, działa pan wspaniale na rzecz Polski, na rzecz świata. Ja kiedyś tak to powiedziałem, prawda, że pan jest gwarantem egzystencji nie tylko ludzkiej, ale całego życia na kuli ziemskiej. Za jakiś okres czasu świat to zrozumie, to co pan robi z profesorem Cukiki, o którym pan wspomniał. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Andrzeju, szczęść Boże.
Dziękuję. No jest mi niezwykle miło słyszeć pana głos, a szczególnie no, moja próżna została zaspokojona całkowicie.
Jest pan gwarantem życia na ziemi.
Jestem gwarantem życia na ziemi nieomalże. Więc, ale to powracając do sprawy. Rzeczywiście, no, woda jest jednym z największych problemów świata. No, bez wody w ogóle nie można funkcjonować. Tak jak już powiedziałem, 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak wody albo brak dobrej wody. Natomiast Polska jest rzeczywiście krajem, który jest o ujemnym bilansie wodnym. I no, zajmowaliśmy się tym przez 2 lata. Powstało prawo wodne, które co nieco rewolucjonizuje. I staraliśmy się w ten sposób ułożyć prawo wodne, żeby zaczęło być zbliżone do tego modelu gospodarowania, co mamy w lasach państwowych. A mianowicie lasy państwowe też nie tak dawno były deficytowe, bez przerwy deficytowe, prawda? A w tej chwili są dochodowe i jeszcze spełniają wszelką rolę, ale w związku z tym są również i zagrożone. I Wody Polskie w ten sposób staraliśmy się również zrewolucjonizować. I trzeba pamiętać, że Wody Polskie, czy też wody, mamy 3 wielkie sprawy do załatwienia. Pierwsza sprawa to jest dostępność i zabezpieczenie wody, bo każda woda jest potrzebna, a jak już powiedziałem, jest ujemny bilans wodny. Drugie jest bezpieczeństwo powodziowe. No chociażby to, co może się stać za chwilę, gdy będą raptowne opady, a dzisiaj zobaczyłem, jak w Toruniu to może wyglądać, prawda? Tam, gdzie jest dużo zabudowanej powierzchni, prawda? To jest bezpieczeństwo powodziowe i te 2 rzeczy są priorytetem. Czyli zabezpieczenie wody, mała retencja i duża retencja, co jest koniecznością w tym całym układzie. A jak się zabezpiecza to, to się uzyskuje coś, co jest teoretycznie drogie, ale w gruncie rzeczy za darmo. Gdy mamy zretencjonowaną wodę, to mamy ten poziom na odpowiedniej wysokości i można, jak ona spada, ta woda, ja mówię bardzo prosto, to się dostaje za darmo w formie nieomalże odpadu energię elektryczną i to jest odnawialne źródło energii równocześnie. Więc musimy załatwić sprawę retencji, musimy załatwić sprawy zabezpieczenia wody, a przy okazji mamy również i energię elektryczną, która jest odnawialnym źródłem energii, jako powiedzmy w tym układzie jako najtańsze. Natomiast no, troszeczkę żałuję i uważam, że to się źle stało, że Wody Polskie no, w tej chwili są w innym resorcie niż w resorcie środowiska. Myślę, że to jest nie najlepiej, dlatego że współdziałanie właśnie leśnictwa z gospodarką wodną, z gospodarką rolną, współdziałanie przez układ, przez planowanie przestrzenne między innymi to na szczeblu państwa, na szczeblu regionalnym, jest chyba no, jedną z największych możliwości poprawy stanu środowiska i podniesienia tego potencjału stanu środowiska przyrodniczego w Polsce, po to, żeby można go jeszcze bardziej no, racjonalnie albo też i ekstensywnie, ale i intensywnie używać. Tych zasobów może być rzeczywiście zdecydowanie więcej. Tu pan powiedział o obiegu zamkniętym. Obieg zamknięty to jest nic innego jak oszczędność energii. Dlatego, że skoro gmina jest samowystarczalna energetycznie, nie produkuje śmieci na zewnątrz, to znaczy, że z jednej strony ma stanowiska pracy, a to jest najważniejsze w tej chwili. Szanowni Państwo, proszę Ojca, o ile chcemy mieć unikatowe środowisko, które posiadamy w Polsce, musimy pamiętać o polskiej wsi. Musimy pamiętać o tym, że ci ludzie, to jest ten stan środowiska przyrodniczego, unikatowy w skali Europy i świata, właśnie w Polsce, jest pochodno użytkowania również, a więc użytkowania rolnego, użytkowania leśnego, gospodarowania przestrzenią. I o ile chcemy mieć ten unikatowy stan, a jego się mierzy występowaniem rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Mamy pełną gamę. Ja może już jeszcze raz powtórzę to wielokrotnie. Są państwa w Unii Europejskiej, które mają 40% rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 60% zginęło. Polska ma 100% rodzimych gatunków roślin i zwierząt dzięki właśnie odpowiedniemu użytkowaniu tych zasobów przyrodniczych. A więc jesteśmy krajem niezwykle bogatym, ale dlaczego? Dlatego, że mamy polskiego rolnika, polskiego leśnika, polskiego myśliwego, który potrafi kontrolować populację zwierząt dziko żyjących, zwierząt łownych i spożytkowywać je. No i w związku z tym miejsca pracy są najważniejszą rzeczą w terenach wiejskich. Nie tylko likwidacja bezrobocia, ale również istnienie miejsc pracy jest niezwykle ważne z punktu widzenia właśnie tego stanu środowiska przyrodniczego i produkowania tych dóbr, które to środowisko niezniszczone może dawać człowiekowi. Między innymi tu pan Śniegula powiedział również o dobrej żywności. To jest nasza wielka szansa. W związku z tym, a obieg zamknięty to są ludzie, którzy są związani właśnie z produkcją energii na miejscu, tej lokalnej, a więc miejsca pracy. Obieg zamknięty to utylizacja wszystkich odpadów na miejscu, prawda, co miejsca pracy. No i niezwykle ważna z punktu widzenia no, miejsc pracy i tych terenów niezurbanizowanych to przetwarzanie tego produktu, który się produkuje, z tą wartością dodaną. Te produkty o najwyższej jakości, czyli te pochodzące z tych gleb niezniszczonych biologicznie, produkowane na bazie tradycyjnych odmian również roślin czy też zwierząt, to są najwartościowsze w tej chwili produkty określane jako zdrowa żywność. Ale jeszcze o ile by się je przetworzyło na miejscu, no to jest wartość dodana i to są miejsca pracy również w terenach wiejskich. No już takie jakby ostatnie słowo, bo wracam teraz z Tuczna, gdzie skup dziczyzny, dzika patroszonego, opanowanego przez kapitał obcy, 2 złote za kilogram patroszonych tusz. Mięsa, które jest produkowane w nieskażonym środowisku leśnym, ogromnej bioróżnorodności. Sprzedawane jest i idzie na zachód bez wartości dodanej przy cenie 2 złote za kilogram. Proszę Ojca, przecież to samo, ten przetworzone to mięso wraca do sklepu i zobaczcie, ile kosztuje szynka z dzika, polędwica z sarny. To są 80-280 zł. No, jak można tak gospodarzyć? To są miejsca pracy. Ale to już tak przy okazji na marginesie wypowiedzi pana Andrzeja.
Mamy telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz Skarnowca. Chciałem pozdrowić pana profesora, pana ministra Szyszkę. Powiem tylko tyle, że gdyby nie pan, panie ministrze, to ja jutro sobie pójdę na Jagody, a tak bym nie miał gdzie chodzić na Jagody. Pan wszystko uratował, całe lasy pan uratował. Za to pan bardzo, pan się śmieje, a tak jest prawda. Pan uratował całe lasy. 3 głosy podobno brakły, żeby to wszystko sprzedać. Wszystko by sprzedali. My tutaj jesteśmy, my tutaj na wsi, to my tu jesteśmy bardzo, bardzo, my polityką za mocno się nie zajmujemy, ale powiem panu, że pan dużo, bardzo dużo zrobił. Bardzo dużo zrobił dla Polski i dla lasów państwowych. Jest pan wspaniałym człowiekiem i pozdrawiam pana bardzo mocno, bo jest pan wspaniałym człowiekiem. I był pan wspaniałym ministrem. Szkoda, że pan jeszcze nie jest ministrem, bo jest pan wielkim człowiekiem. Jedno pytanie mam, czy z tymi tam lasami, co tam było w tym, czy to, co tam było z tymi po prostu, kiedy oni tam mówili, że pan wycinał tam te lasy i nie pan od tego się odniesie. Czy to było wszystko w porządku, czy nie? Nie pan mi to powiedział. I wszystko będzie w porządku.
Dziękuję panie Grzegorzu, pozdrawiam z Bogiem.
No, dziękuję bardzo. Rzeczywiście może pan spokojnie chodzić na Jagody do lasów państwowych, ale to, że udało nam się obronić to w pewnym sensie, to jest zasługa całego społeczeństwa. A mianowicie udało nam się zebrać ponad 3,5 miliona podpisów w sprawie obrony polskiego modelu leśnictwa, a więc autorami tego sukcesu nie ulega najmniejszej wątpliwości, że są no, ludzie, którzy zbierali te podpisy, którzy się podpisali pod tym. Tu chciałem również podziękować, jak można, Radiu Maryja, telewizji Trwam, naszemu dziennikowi. No przecież dzięki tym środkom społecznego przekazu no, można było docierać do społeczeństwa i zebrać rzeczywiście rekordową liczbę podpisów. O tych 3 głosach pan mówi, to był pewien zamach ze strony Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy chcieli zmienić konstytucję. I to była zmiana konstytucyjna. I tu rzeczywiście się udało uratować to. Zmiana konstytucji nie nastąpiła. I polskie lasy państwowe w tym modelu unikatowym mogą rzeczywiście funkcjonować. Co z tymi lasami dalej? Ja od razu chciałem powiedzieć, że lasy będą budziły ogromne emocje. Lasy są powołane po to, żeby chronić środowisko, czyli one mają główną funkcję ochronną, czyli chronią zasoby przyrodnicze, mają pełną gamę gatunków, chronią, no, poprawiają jakość powietrza, poprawiają jakość wody. Jak już wspomniałem, ta cała bioróżnorodność, są udostępnione dla społeczeństwa, można w nich przebywać, można chodzić na jagody, można zbierać grzyby, czyli są dostępne. I jeszcze ten model, który został zmieniony w 1992 roku, bo 1992 roku lasy były deficytowe. Leśnicy pobierali minimalne pensje, prawda? I ciągle było to deficytowe. Jednak organizacja, zmiana ustawy doprowadziła do tego, że one spełniają swoją rolę. Ale są ludzie, ja nazywam to zawsze mniejszości intelektualne, prawda, które w każdej partii również będą występowały i będą chciały szczególnie tam działać, robić pewne reformy, gdzie coś dobrze funkcjonuje, są pieniądze. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. I tak samo się dzieje przy lasach i tak samo się będzie działo przy lasach. Zawsze ktoś się znajdzie i powie, no tak, ale te lasy mogą dawać więcej. Te lasy mogą dawać więcej, tylko nikt się mówi, ale co te lasy dają w tej chwili? W jaki sposób one działają właśnie chociażby z punktu widzenia występujących gatunków, co jest naszym obowiązkiem jako państwa, żeby o to zadbać. A więc lasy spełniają tę funkcję, jeszcze oprócz tego są samowystarczalne finansowo, jeszcze oprócz tego pomagają, płacą jako, powiedzmy, no, te zobowiązania teoretycznie jako, powiedzmy, organizacja gospodarcza, prawda? Ale te wszystkie dodatkowe pieniądze przeznaczają na rozwój, na zalesianie, na wzrost lesistości, na poprawę tych stosunków w lasach występujących, na to, żeby doprowadzić do 33% lesistości kraju. To stąd się biorą pieniądze. Tamte pieniądze są gromadzone na funduszu leśnym. Co to jest fundusz leśny? To nie jest fundusz taki leśny, gdzie się pytają właśnie, no te środki, ja bym powiedział, przecież ludzie z mniejszości intelektualnej reprezentujących ten układ liberalno, no, taki lewicowy również, prawda, no jakie są jest fundusz, to musi być rada nadzorcza, no to musi być prezes rady nadzorczej, to muszą ludzie podostawać pieniądze. Nie, tam nie ma żadnej rady nadzorczej i to jest taki fundusz, który się nazywa fundusz, ale to jest fundusz wyrównawczy. Na czym polega? Mamy lasy w skali państwa i są lasy, które mają już ten wiek drzewostanu, gdzie się pozyskuje drewno i one są dochodowe. Ale na ten dochód pracowali ci leśnicy przez kilkadziesiąt lat. Ale są lasy, które są świeżo posadzone albo ktoś nam je wyciął, chociażby i zaborca poprzednio. I one są deficytowe i trzeba je dofinansować z tego funduszu leśnego. Prawda? Ale już te głosy liberalne, jakby no, ta mniejszość intelektualna, liberalna, ona uważa, ale one są bogate. W związku z tym te pieniądze może na co inne zużyjemy. Prawda? No hola, szanowni państwo. Mamy ustawę o lasach. Głównym celem to jest funkcja ochronna i zabezpieczenie tej funkcji ochronnej dla społeczeństwa. I te lasy się samofinansują i rozwijają. Więc nie patrzcie na te lasy jak na worek pieniędzy, który można użytkować i zabierać z tego, tylko patrzcie jako na ludzi, których na lasy, które zarządzane są przez ludzi, którzy świetnie rozumieją układy przyrodnicze i świetnie działają w kierunku tego, co się dzieje. Zobaczmy, rok 1945 i teraz. W 1945 lesistość, no prawie gdzieś tam poniżej 20%, teraz lesistość prawie 30%. Wtedy mieliśmy około 900 milionów metrów sześciennych zapasu, teraz mamy 2,5 miliarda. Prawda? A cały czas żeśmy rąbali. Chodziliśmy na grzyby, zbieraliśmy te grzyby, chodziliśmy na jagody, zbieraliśmy jagody, polowaliśmy. Nie straciliśmy jednego z gatunków występujących. I stały się dochodowe w końcu. No to, to dochodowość, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest zagrożona. Tu pan również powiedział o tym, czy wycinam lasy. Pewnie panu chodzi o Puszczę Białowieską. Więc w Puszczy Białowieskiej nie są wycinane lasy. Puszcza Białowieska nie jest wycinana i o tym mówi wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 kwietnia 2018 roku. Przeczytajcie państwo ten wyrok. Ten wyrok jest, wyraźnie mówi jedną rzecz, a mianowicie, bo już nie mogli z tego inaczej wyjść, mówi, że ten proces, który się rozpoczął w roku 2017, a o tym procesie za sekundę jeszcze powiem, nie jakby upewnił Komisji Europejskiej, ona nie jest przekonana o tym, że ten proces, który jest naprawczym, nie będzie powodował straszenie owadów i ptaków. Ale bo jak będziemy straszyli owady i ptaki, to według Trybunału Sprawiedliwości zakłócimy integralność obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, który został opisany w roku 2008, kiedy obszar Puszczy Białowieskiej został włączony do sieci Natura 2000. Jeszcze raz mówię. Polska rozpoczęła proces naprawczy w roku 2017 i Komisja Europejska wydała w końcu wyrok na skutek protestów całego świata, między innymi, ale też tych mniejszości troszeczkę intelektualnych, przepraszam bardzo, troszeczkę zorganizowanych. Prawda? Że rozpoczynając proces naprawczy zakłócimy integralność, być może zakłócimy integralność, że uchybiliśmy tym procesom, dlatego że komisja nie jest przekonana, że nie będziemy stracili owadów i ptaków. Prawda? To jest cały wyrok. Zwróćcie na to uwagę. Natomiast Komisja Europejska nie zwróciła uwagi na to, gdyż o to nie została podana również no, proces do sądu, że zginęło 3000 hektarów siedlisk priorytetowych z punktu widzenia właśnie integralności obszaru wyznaczone w roku 2008. Że zamarło ponad 6 milionów metrów sześciennych drewna. Są miliony drzew. A jak zamarły, to nie, są tam, nie występują tam gatunki związane z żywymi drzewami czy też zamierającymi drzewami. A więc zginęły również i ogromne ilości gatunków, osobników gatunków chronionych. No i między innymi ta debata, która była w Tucznie, zobowiązuje jakby, on jest wniosek taki, żeby rozpocząć proces no, dojścia do tego, kto spowodował zakłócenie integralności, o co tak bardzo mocno niepokoi się Komisja Europejska, ale w roku 2012. Kto spowodował, że zginęło właśnie te 3000 hektarów siedlisk priorytetowych. Kto spowodował, że zamarły miliony metrów sześciennych drewna, leży, to zdeprecjonuje się drewno wysokiej jakości, a miejscowa ludność patrzy na to i nie ma nawet czym palić. To miejsce nie tworzy miejsca pracy. Giną gatunki, giną siedliska, deprecjacja surowca, emisja około 6 milionów ton dwutlenku węgla z Puszczy Białowieskiej dodatkowo. I tam jest wniosek taki, żeby powołać sejmową komisję śledczą, żeby pokazać na cały świat, żeby takich więcej błędów nie popełniać. I ten wyrok jest dobry, jest podstawą ku temu, myślę, i to trzeba oddać w ręce prawników, żeby rzeczywiście tam, gdzie sobie już jakby no, nie radzi również i komisja, powołać komisję śledczą, która wyjaśni no, cały proces, w jaki sposób doszło do tej tragedii Puszczy Białowieskiej, do skandalu w skali światowej, bo giną te siedliska i gatunki, żeby więcej coś takiego nie następowało, a równocześnie, żeby nie obrażano Polski i żeby nie rozpowszechniano tego rodzaju pomówień, że Polska wycina ostatnią, pierwotną puszczę Europy i to jeszcze dla zysku. Wyrok tego nie mówi, mimo że tego rodzaju informacje szkalujące Polskę szły na cały świat. Myślę, że ta sprawa tego wniosku no, będzie rozpatrywana. Na pewno tą sprawą się również zajmę.
Właśnie ta komisja śledcza, ma pan nadzieję, że jeszcze w tej kadencji mogłaby powstać, bo wydaje się, że po tym wyroku zapadła już cisza wokół Puszczy Białowieskiej, no teraz trochę wokół Puszczy Noteckiej i zapytanie, kto pozwolił zamek w środku Natury 2000 budować?
Ojcze, fakt jest faktem. Zginęło 3000 hektarów siedlisk. Samo drewno to jest wartość miliard złotych. Emisja to jest co najmniej drugi miliard. A konieczność naprawy to jest, no śledzimy to, ale to myślę, że cała koszt naprawy i koszty, jakie ponoszę w tej chwili Puszcza Białowieska, to jest parę miliardów złotych. I to jest obowiązek nas, ja tak to rozumiem, jako państwa członkowskiego w Unii Europejskiej, naprawić te szkody. To trzeba zrobić. No ale jak zaczniemy naprawiać te szkody, to trzeba również pokazać na cały świat, że ktoś tu jednak zawinił. Przecież to jest potworny skandal, potworne obrażanie Polski, szkalowanie Polski na bazie tego, że Polska broniła prawa Unii Europejskiej, Natury 2000. Natura 2000 jest konkretne prawo, oparte o konkretne dane, o dane z roku 2008. Była inwentaryzacja, powiedziano, ma być tyle i tyle hektarów, takich siedlisk, tyle takich, tyle występuje bociana białego, tyle bociana czarnego, tyle orlika krzykliwego, tyle zgniotka cynobrowego. Gdzie się to podziało w tej chwili? Moje serdeczne pozdrowienia również dla pana burmistrza Hajnówki, który był również w Tucznie i prezentował tą tragedię Puszczy Białowieskiej. Tragedię tych ludzi. Tam w tej chwili wstrzymano podobno inwestycje, drogę między Narewką a Białowieżą. Współfinansowaną również z Funduszu Leśnego i wspólnie z samorządami. Podobno to wstrzymano. Podobno, ja mówię, też będę to sprawdzał na telefon z Komisji Europejskiej. No więc trzeba to sprawdzić. To są już konkretne straty. Tam też były różnego rodzaju naciski, żeby nie karać tych, którzy być może z dobrego serca, ale jednak utrudniali tam tą pracę. Łamali prawo autentycznie. Obrażali miejscową ludność, żeby no ich jakby wycofać skargi przeciwko nim. Nie, no prawo musi obowiązywać. Przecież jesteśmy państwem prawa. I ta myśl o tym, żeby, no, pan ojciec powiedział, że może się nie zgodzi, ale no, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe domagało się powołania komisji śledczej, z tego co pamiętam, prawda? No, może nie doszło, to myślę, że chyba nie będą blokowali tego. No.
A może oni nie, może zablokuje ktoś ze Zjednoczonej Prawicy, może tam też są, jak pan mówi, mniejszości intelektualne.
No to jest takie określenie, to są mniejszości jakiegoś interesu, bardzo często z niewiedzy wypływające, ale rzeczywiście te mniejszości intelektualne występują i one jakby no, działają. Ja mówię, patrzę na historię Polski od 1945 roku. Niech ojciec zauważy chociażby, bo to są pewne procesy. Procesy związane między innymi ze sprawami demograficznymi. Przecież Polska straciła ogromną ilość ludzi w czasie II wojny światowej. I z tego powodu, że zmieniła granice, zmniejszyła swój obszar, jak również z tego powodu, że wymordowano mnóstwo naszych obywateli. I później prowadziliśmy politykę, no nie taką, jak mówił prymas tysiąclecia, że nas tu powinno być 80 milionów. Tylko cały czas prowadziliśmy taką politykę troszeczkę, ja bym powiedział, żeby było jak nas coraz mniej. Były lata komunizmu, no tamci ludzie nie mieli prawa powrotu. Ale również, no chociażby naukowcy, ja pamiętam, późny Gierek, czy też Gierek, no to był model rodziny 2 plus 1. Przecież to było również, no ja bym powiedział, polityczne decyzje, ale poparte również i pracami naukowymi. Czyli była ta mniejszość intelektualna, która twierdziła, że jest tu za dużo. A później sprawy 68 rok, ogromna migracja poza granicę. Znowu zmniejszamy swoją liczebność, prawda? Lata 70, lata 80, emigracja solidarnościowa. Znowu zmniejszamy liczbę mieszkańców w Polsce, prawda? Rok 2003, o ile pamiętam, Kongres Liberalno-Demokratyczny, my się przygotowujemy do wejścia w struktury Unii Europejskiej i wtedy jest program Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Chyba tu się na pewno nie pomylę, bo na ten temat napisałem artykuł z roku 2003, mój pierwszy do naszego dziennika, za co serdecznie naszemu dziennikowi dziękuję. Ten artykuł brzmiał chyba indolencja czy celowa działalność. Przecież tam był program Kongresu Liberalno-Demokratycznego pod przewodnictwem chyba pana późniejszego premiera Tuska, który mówił, że wolny obrót ziemią za rynek pracy w Europie Zachodniej. Ja napisałem wtedy artykuł, no to trzeba jako indolencję czy celową działalność. Przecież wtedy mój odpowiednik na moim stanowisku naukowym za swoją jedną pensję mógł kupić 10-15 hektarów w Polsce. A w zamian za to by dostał młodego, wykształconego człowieka do pracy.
Czyli cały czas to, prawda? Pytanie jest aktualne.
Niech ojciec zobaczy, bo to jest aktualne, dlatego już kończymy. Dlatego to jest aktualne, dlatego że w tej chwili mówimy o polityce imigracyjnej. A czy mówimy o polityce reemigracyjnej? Czy była jakakolwiek polityka reemigracyjna w Polsce? Przecież byli ci ludzie w Kazachstanie, na Syberii, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej są.
To jest dobre pytanie, na które dzisiaj starał się odpowiedzieć także w aktualnościach dnia w Radiu Maryja pan dr Krzysztof Kawęcki. Zapraszam państwa też przy tej okazji do odsłuchania tej rozmowy o ściąganiu pracowników z Azji Mniejszej, a także z Ukrainy. A pytanie o to, czy chcemy, by emigracja polska wróciła do Polski. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję ślicznie.
Pan profesor Jan Szyszko, nasz gość, będzie o 21.30 w Radiu Maryja, także do państwa dyspozycji. Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.